Książka Dale'a Carnegie, Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, to jedna z najlepszych książek o relacjach międzyludzkich na świecie. Jeśli chcesz poprawić swoje społeczne IQ, być bardziej wpływowym i poprawić swoje umiejętności przywódcze, to musisz uczynić tą książkę swoją Biblią. Mimo że książka została napisana 83 lata temu, jest do dziś aktualna i dlatego jest jedną z najlepiej sprzedających się książek na świecie. W tym filmie streszczę całą książkę. Po obejrzeniu tego filmu możesz powiedzieć, że przeczytałeś tę książkę, ponieważ opowiem o każdym rozdziale i wszystkich ważnych faktach. Część pierwsza. Podstawowe techniki kontaktów z ludźmi. Rozdział pierwszy. Nie krytykuj, nie potępiaj, ani nie narzekaj. Ludzie nie krytykują się bez powodu, bez względu na to, jak bardzo się mylą. Pamiętaj, że ludzie są stworzeniami emocji i swoją motywację zawdzięczają swojemu ego i dumie. Krytykowanie ludzi prawie zawsze stawia ich w defensywie i powoduje, że znajdują sposoby na racjonalizację swoich działań. Nawet członkowie rodziny przestępców często zaprzeczają, obwiniając system, a nie osobę, która popełniła przestępstwa. Krytyka szkodzi ludzkiej dumie i poczuciu ważności. Pamiętaj, że ludzie mogą posiadać urazy do innych spowodowane znieważeniami, które mogą trwać przez całe życie. Słynny pilot testowy samolotu Bob Hoover wracał z pokazu lotniczego w San Diego, gdy nagle wszystkie jego silniki zgasły. Dzięki imponującym umiejętnościom był w stanie wylądować samolotem, ratując osoby na pokładzie. Niestety samolot został poważnie uszkodzony. Przyczyną tej wstrząsającej awarii silnika było to, że samolot z okresu II wojny światowej został przypadkowo napełniony paliwem odrzutowym. Na lotnisku Hoover zobaczył mechanika, który popełnił błąd. Młody człowiek był we łzach, wiedząc, jak wściekły musi być Hoover po stracie swojego drogiego samolotu i po zagrożeniu dla trzech osób na pokładzie. Czy Hoover krzyczał na niego? Karcił go, krytykował go, ani trochę. W rzeczywistości Hoover powiedział, że aby zademonstrować, że ma zaufanie do mechanika, który wyciągnął lekcję z ostatniego zdarzenia, chciałby, aby ten sam mechanik obsługiwał jego samolot następnego dnia. Powodem życzliwości Hoovera mogło być to, że wiedział to, co psycholog B.F. Skinner odkrył dawno temu. Zwierzęta nagradzane za dobre zachowanie będą uczyć się skuteczniej niż zwierzęta ukarane za złe zachowanie. To samo dotyczy ludzi. Krytykowanie ich nie zachęca ich do zmiany zachowania, ponieważ nie kierują się rozumem, ale emocjami. Każda słaba osoba może krytykować lub narzekać. Prawdziwy charakter wymaga zrozumienia i wybaczenia. Rozdział drugi. Mów uczciwe i szczere pochwały. Jednym z najsilniejszych motywów ludzkiego zachowania jest chęć bycia docenionym przez innych. Wszyscy lubimy być komplementowani i słyszeć, że wykonujemy dobrą robotę. Niektórzy twierdzą nawet, że cała cywilizacja ostatecznie opiera się na ludzkim pragnieniu bycia ważnym. Nasze pragnienie aprobaty i pochwały sprawia, że jesteśmy w stanie wspiąć się na najwyższą górę, piszemy powieści i budujemy firmy o wartości wielu milionów dolarów. Aby okazać komuś uznanie, wcale nie musisz nadawać komuś wyszukanego tytułu. Wystarczy użyć prostych zwrotów takich jak dziękuję i przepraszam, a jednocześnie szczerze pochwalić. Nie zalewaj ludzi fałszywymi pochlebstwami, bo się wcześniej czy później zorientują. Zamiast tego przestań na chwilę myśleć o sobie i skup się na dobrych punktach osoby przed tobą. Upewnij się także, że druga osoba czuje się ważna. Aby dojść do właściwego sposobu myślenia, spróbuj myśleć jak Ralph Waldo Emerson, który powiedział, że każda osoba, którą spotkał, była lepsza od niego pod pewnymi względami, więc zawsze można było się czegoś nauczyć i docenić innych ludzi. Albo pomyśl o złotej regule. Traktuj innych tak, jakbyś chciał, aby inni traktowali ciebie. Więc następnym razem, gdy zobaczysz gdzieś zmęczonego, znudzonego, niedocenionego pracownika serwisu, spróbuj rozjaśnić jego dzień, pokazując trochę uznania. Pokaż trochę uznania innym w ciągu dnia, a zdziwisz się, jak pozytywnie zareagują ludzie, gdy zostanie zaspokojony ich głód uznania. Wkrótce staniesz się kimś, kogo ludzie lubią w życiu prywatnym i służbowym, a co najważniejsze, pozytywnie wpłyniesz na życie ludzi wokół siebie. Rozdział trzeci. Odwołaj się do zainteresowań innej osoby. Powiedzmy, że lubisz sernik. Kiedy idziesz na ryby, nie ciągniesz sernika na końcu wędki. Dołączasz to, co chce ryba, czyli robaka. Dlaczego traktujesz ludzi inaczej? Oczywiście interesuje cię to, co ty pragniesz, a nie to, co inna osoba chce. Wszyscy są tacy jak ty. Wszyscy chcemy tego, o czym marzymy. Jedynym sposobem wpływania na innych ludzi jest rozmawianie o tym, czego oni chcą i pokazanie im, jak to osiągnąć. Każda osoba na świecie wie, czego chce i dba o to, co dostaje. Spróbuj podejść do nich właśnie z takim nastawieniem. Zanim zaczniesz mówić, zatrzymaj się i pomyśl, co druga osoba może z tego mieć. Nawet rzuć sobie wyzwanie, aby nie mówić nic o tym, czego ty chcesz. Nieustannie pokazuj innym ludziom, że chcesz im pomóc. Świat jest pełen ludzi, którzy poszukują siebie. Tak więc rzadko spotykana osoba, która bezinteresownie pomaga innym, ma ogromną przewagę. Andrew Carnegie miał szwagierkę, której dzieci nigdy nie odpisywały na listy. W końcu zaczął pisać listy, gdzie wspominał, że wysyła banknot 5 dolarów, ale nie wysyłał tego banknotu. Oczywiście odpowiedzieli, dziękując mu za listy i pytając, gdzie są pieniądze. Część druga. 6 sposobów, które sprawią, że ludzie będą cię lubić. Rozdział pierwszy. Szczerze zainteresuj się innymi ludźmi. Kto jest powszechnie kochany i uznawany jako przyjazny i przystępny? Pies. Psy zawsze są podekscytowane, że cię widzą, a ty wydajesz się być najważniejszą rzeczą w ich świecie. Okazanie zainteresowania innymi ludźmi sprawia, że czują się ważni. Wszyscy lubimy ludzi, którzy nas podziwiają. Ludzie nie są zainteresowani tobą czy mną. Każdego dnia przez całe ich życie są zainteresowani sobą. Kiedy widzisz zdjęcie grupowe, na czyją twarz patrzysz na początku? Pamiętaj, że łatwiej zaprzyjaźnisz się, interesując się innymi, niż starając się ich zainteresować. Zapytaj ludzi o ich pochodzenie i cele. Zapamiętaj, jakie problemy mają ludzie, a kiedy znajdziesz rozwiązanie, przekaż je tej osobie. Staraj się rozmawiać z ludźmi, którzy znajdują się poniżej twojego poziomu, pracownikami, którzy nie zgłaszają raportów, serwisantami. Dla ludzi powyżej twojego poziomu wyraź szczere zainteresowanie nimi, ich pracą czy radami. Oni czują się ważni, kiedy mogą przekazać tajemnicę swojego sukcesu. Rozdział drugi. Uśmiech. Uśmiech przekazuje wiadomość, jak lubię cię. Sprawiasz, że jestem szczęśliwy. Cieszę się, że cię widzę. To pokazanie dobrej woli. Pewnego razu makler giełdowy w Nowym Jorku imieniem William B. Steinhardt postanowił spróbować czegoś nowego za radą autora. Wcześniej notorycznie zrzędził i rzadko uśmiechał się w życiu osobistym lub zawodowym. Steinhardt poprzez krótką rozmowę w lustrze w dniu rozpoczęcia eksperymentu zdecydował uśmiechać się bardziej. Zaczął dzień od powitania żony z uśmiechem, potem uśmiechnięcia się do portiera swojego budynku, potem kasjera na stoisku metra, następnie handlowców na parkiecie i jego kolegów w biurze. Wynik? Ludzie zaczęli się uśmiechać. W domu Steinhardt powiedział, że w pierwszych 2 miesiącach eksperymentu było więcej szczęścia niż w całym poprzednim roku. Co więcej, stwierdził, że w pracy łatwiej radzono sobie z reklamacjami i skargami, zyskując więcej dochodów niż wcześniej. Krótko mówiąc, był bogatszym, szczęśliwszym człowiekiem. Jak pokazuje historia, uśmiech może przejść długą drogę. Jeśli ktoś, kogo dopiero poznaliśmy, uśmiecha się do nas, zazwyczaj lubimy go automatycznie. Na przykład uśmiech dziecka natychmiast sprawia, że czujemy się dobrze, podobnie jak pies, który macha ogonem z czystej radości, że nas widzi. Jeśli więc chcesz sprawić, aby ktoś od razu cię polubił, pokaż mu, że jesteś szczęśliwy, widząc tą osobę poprzez uśmiech. Kiedy widzą, że cieszysz się ze spotkania z nimi, nie mogą zrobić nic innego niż cieszyć się na twój widok. Rozdział trzeci. Pamiętaj, że imię osoby jest dla niej najsłodszym i najważniejszym dźwiękiem w każdym języku. Imię to tożsamość osoby. To czyni ją wyjątkową spośród wszystkich innych. Jest to zasada, którą zawsze ignorowałem i za każdym razem, gdy poznałem kogoś nowego, po 5 sekundach od usłyszenia imienia tej osoby natychmiast je zapominałem. A później, kiedy potrzebowałem jego imienia, zawsze tłumaczyłem siebie, mówiąc: przepraszam, jestem okropny z zapamiętywaniem imion, czy możesz powtórzyć swoje imię? Po przeczytaniu książki zauważyłem, że to ogromny błąd. Kiedy pamiętasz imię innej osoby, oznacza to, że naprawdę słuchałeś i troszczyłeś się o nią podczas rozmowy. Używanie imienia zmniejsza barierę i sprawia, że druga osoba czuje się bliżej ciebie. W dzisiejszych czasach, kiedy spotykam kogoś, naprawdę zwracam uwagę na pierwsze kilka sekund, kiedy wspominają ich imiona. I zamiast po prostu powiedzieć miło cię poznać, zawsze mówię miło cię poznać, Tomku. Powtarzając imię, pamiętam je lepiej, a to sprawia, że druga osoba czuje się ze mną związana. Więc następnym razem, kiedy pójdziesz na siłownię lub gdzie indziej, zamiast powiedzieć cześć, jak się dzisiaj masz, powiedz cześć Tomek, jak się masz, zaczniesz widzieć różnicę. Powiedzenie imienia jest subtelnym i mile widzianym komplementem. Jego zapomnienie lub błędna pisownia to paraliżujący błąd, który sugeruje, że nie dbałeś o to, aby zrobić to dobrze. Ludzie płacą mnóstwo pieniędzy, aby zapamiętać ich nazwiska po śmierci. Nazwać budynki, mieć parki poświęcone ich nazwiskom i tym podobne. Przedsiębiorca, który nie pamięta nazwisk swoich ważnych klientów, po prostu mówi, że nie obchodzi go duża część mojej firmy. Carnegie chciał połączyć się z firmą samochodową o nazwie Pullman. Kiedy Carnegie wspomina, że nowa firma będzie się nadal nazywać Pullman, firma Pullman stała się znacznie chętniejsza do współpracy. Jeśli masz trudności z zapamiętaniem nazwisk, pamiętaj, aby zwrócić uwagę, gdy pojawiają się po raz pierwszy w rozmowie i poprosić o ich powtórzenie, a nawet napisanie w razie potrzeby. Następnie powtarzaj to tej osobie wiele razy podczas rozmowy. Wreszcie, kiedy jesteś sam, stwórz jakieś połączenie lub skojarzenie, aby lepiej je zapamiętać. Rozdział czwarty. Bądź dobrym słuchaczem. Zachęcaj innych do mówienia o sobie. Życie osobiste człowieka jest dla niego najważniejsze. Ból głowy oznacza dla niego więcej niż głód, gdy zabija milion ludzi. Pozwolenie komuś na wypowiedzenie swojego zdania sprawia, że czuje się on ważny. Wszyscy przeżyli trudne chwile i lubią o nich mówić, jeśli je pokonają. Zapytaj o to. Co więcej, połącz to z inną radą, która przekazuje szczere uznanie i pochwałę. Powiedz im, jak fascynujące są ich historie, jak żałujesz, że nie masz ich wiedzy ani doświadczenia. Podczas rozmowy większość ludzi jest tak zajęta tym, co sami chcą zaraz powiedzieć, że ledwo w ogóle słuchają drugiej osoby. Prawdziwe słuchanie oznacza świadomy wysiłek poświęcenia drugiej osobie pełnej uwagi. Korzyści z takiego podejścia są znaczne. Pewnego razu autor uczestniczył w przyjęciu w Nowym Jorku, gdzie spotkał botanika. Autor nigdy wcześniej go nie spotkał, ale słuchał go godzinami, zainteresowany opisami egzotycznych roślin i eksperymentów. Później botanik przekazał gospodarzowi wiadomość, jakim interesującym rozmówcą jest autor. Chodzi o to, że autor prawie nic nie powiedział. Był tylko dobrym, zainteresowanym słuchaczem. Przed przeczytaniem książki nigdy nie zwracałem uwagi na tę zasadę. Ilekroć rozmawiałem z kimś, zawsze czekałem, aż ta osoba skończy mówić, abym mógł zmienić temat na moje zainteresowania, lub gdy rozmawiał, ciągle myślałem o rzeczach, które powiem, gdy ta osoba skończy. A kiedy ta osoba skończy, rozładuję informacje, które moim zdaniem są interesujące. Rozdział 5. Mów w kategoriach zainteresowań drugiej osoby. Korzystając z wcześniejszej analogii, po co łowić na sernik? Łów przynętą, której chce partner. Ludzie zazwyczaj są o wiele bardziej entuzjastycznie nastawieni do tematów, na których im zależy. Przed spotkaniem z kimś dokładnie zbadaj jego zainteresowania, aby mieć praktyczną wiedzę w tej dziedzinie. Zidentyfikuj czyjeś główne cele, a następnie porozmawiaj o tym, jak możesz pomóc im zbliżyć się do ich celów. Na przykład, moim celem na tym kanale YouTube jest dotarcie do 15 tysięcy subskrybentów w ciągu najbliższych 4 miesięcy i aby osiągnąć ten cel, jeśli przyjdę do ciebie i powiem: kochani, proszę subskrybujcie mój kanał, ponieważ mam cel do osiągnięcia, najprawdopodobniej nikogo to nie będzie obchodzić, to nic dla ciebie nie znaczy. Ale zamiast tego, jeśli mogę przekazać ci przydatne informacje w tym filmie, dodać pewną wartość do twojego życia i po tym poprosić cię o zasubskrybowanie i włączenie powiadomień, aby skorzystać z moich przyszłych filmów, to jest duża szansa, że to zrobisz. Ponieważ jeśli oglądasz ten film, zakładam, że jesteś zainteresowany swoim osobistym rozwojem, a moje przyszłe filmy mogą być dla ciebie interesujące. Jak widać, nie wspominałem nawet o moim celu, mówiłem o korzyściach, jakie otrzymasz. Rozdział 6. Spraw, aby osoba poczuła się ważna i zrób to szczerze. Prawie wszyscy ludzie, których spotykasz, czują się w jakiś sposób lepsi od ciebie. Pozwól im w subtelny sposób uświadomić im, że widzisz ich wartość. Unikaj robienia rzeczy, które poniżają drugą osobę i sprawiają, że osoba czuje się mała lub nieważna. Chwal ich, nie oczekując niczego od nich, po prostu promieniuj szczęściem i podnoś ich na duchu. Ta zasada jest swego rodzaju podsumowaniem poprzednich zasad, więc nie poświęcę temu zbyt wiele czasu. Część 3. Jak przekonać innych do twojego sposobu myślenia? Pochwała jest dobra, ale co zrobić, gdy ktoś się z tobą nie zgadza? To kolejny temat książki Jak zdobywać przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Podsumowując, odłóż na bok instynkt walki z ogniem za pomocą ognia. Ludzie nie lubią, gdy ktoś się myli. Nie lubią przyznawać, że muszą zmienić zdanie bez względu na to, jak bardzo masz rację. Pragną być ważni, a ich poprawianie obraża ich dumę. Możesz myśleć, że ważne jest, abyś był postrzegany jako najmądrzejsza osoba w pokoju, ale bez wątpienia inni będą oburzeni. Rozdział 1. Jedynym sposobem na uzyskanie najlepszego argumentu jest jego uniknięcie. Spieranie się z inną osobą nie ma większego sensu. Jeśli przegrasz, tracisz argument. Jeśli wygrasz, druga osoba będzie cię obrażać za to, że zraniłeś ich dumę, więc nadal tak naprawdę przegrywasz. W 9 na 10 argumentów ten sprawi, że druga osoba będzie bardziej uparcie bronić swojego zdania. Dlatego jedynym rozwiązaniem jest uniknięcie takich sporów od samego początku. Kiedy zacznie się kłótnia, pamiętaj, aby nie ufać pierwszej odpowiedzi, która się pojawi w twoim umyśle, ponieważ zazwyczaj jest to reakcja instynktownie defensywna. I cokolwiek robisz, to pamiętaj, aby kontrolować swój temperament. Słuchaj, co twój przeciwnik ma do powiedzenia bez oporu i protestu i obiecaj, że dokładnie przeanalizujesz te myśli. Spróbuj znaleźć obszary, w których się zgadzasz. Pomoże to zmniejszyć defensywność przeciwnika. Pamiętaj, że kłótnia z inną osobą nie ma większego sensu. Rozdział 2. Zacznij w przyjazny sposób. Wrogie nastawienie po prostu zachęca do wzajemnej wrogości. Ludzie nie chcą zmieniać zdania. Nie można ich zmuszać, aby się z tobą zgodzili. Ale można ich do tego doprowadzić. Pomyśl, jak sprawić, by zwierzę do ciebie podeszło. Ścigasz je, warcząc, czy oferujesz jedzenie? Kropla miodu łapie więcej much niż litry żółci. Ktoś miał niemiłego właściciela, który podniósł czynsz. Zamiast narzekać na to, że to niesprawiedliwe, mówił o tym, jak bardzo docenia dom i sposób, w jaki właściciel prowadził budynek, oraz o tym, jak chciałby zostać przez kolejny rok, ale nie stać go na to. Ludzie nie chcą zmieniać swoich opinii. Rozdział 3. Okazuj szacunek dla opinii drugiej osoby. Nigdy nie mów, mylisz się. Kiedy zostaną zaatakowani za pomyłkę, będą bronić swojej opinii do śmierci. Ludzie tracą z oczu główny punkt, mając nadzieję znaleźć małe wyjątki, gdy ich twierdzenie jest prawdziwe. Beztrosko kształtujemy przekonania, ale rozwijamy irracjonalną pasję do obrony, gdy ktoś grozi dowodem na to, że się mylimy. Powiedzmy o przypadku, gdzie autor zlecił dekoratorowi wnętrz wykonanie draperii do swojego domu. Później był zszokowany wielkością rachunku, a kiedy wspomniał o cenie znajomej, powiedziała, że najwyraźniej został naciągnięty. Niezadowolony autor bronił się, tłumacząc, że wysoka cena była wskaźnikiem jakości. Ale potem, gdy odwiedził go inny przyjaciel i zaczął wychwalać te same draperie, autor przyznał, że tak naprawdę czuł, że przepłacił i żałuje zakupu. To pozytywne podejście znajomego zaskoczyło go na tyle, że mógł swobodnie przyznać się do błędu. Widzisz, ilekroć mówisz komuś, że się mylą, w zasadzie mówisz: jestem mądrzejszy od ciebie. Jest to bezpośredni atak na ich poczucie własnej wartości, a oni będą chcieli się zemścić, ponieważ wyraźnie nie szanujesz ich opinii. Rozdział 4. Jeśli się mylisz, przyznaj się do tego szybko i zdecydowanie. Pewnego razu autor wyprowadził swojego psa Rexa do pobliskiego lasu. Rex lubił biegać swobodnie, więc nie nosił kagańca ani smyczy. Niestety napotkali policjanta, który powiedział autorowi, że jest to nielegalne, ale nie wyciągnie konsekwencji i pozwoli odejść z ostrzeżeniem. Autor był posłuszny, ale Rex nie lubi kagańca, więc wkrótce wrócili do swojego starego sposobu. Wtedy ten sam oficer złapał ich ponownie. Tym razem, zanim oficer otworzył usta, sam autor wyraził, jak bardzo, bardzo przykro mu było i jak niedopuszczalne było jego przewinienie. Normalnie oficer prawdopodobnie byłby zły i ukarał go grzywną, ale dzięki temu przyznaniu się do winy zrobił wprost przeciwnie. Oficer zaczął argumentować, że piesek tak naprawdę nikogo nie krzywdzi, przyjął przeprosiny Carnegie i pozwolił na kontynuację. Przyznanie się do błędu pomaga, ponieważ druga osoba zwykle próbuje poczuć się ważna, krytykując cię za swój błąd, ale w momencie przyznania się do winy sytuacja całkowicie się zmienia. Teraz, aby poczuć się ważnymi, nie mogą cię już atakować, ale raczej muszą okazać hojność, wybaczając ci. Właśnie to sprawiło, że policjant był tak łagodny w tej sytuacji. Więc następnym razem, gdy zdasz sobie sprawę, że się mylisz, entuzjastycznie się do tego przyznaj. Przyniesie to lepsze wyniki i przekonasz się, że jest to o wiele bardziej przyjemne niż konieczność obrony, gdy druga osoba wskaże twój błąd. Rozdział 5. Pozwól drugiej osobie. Ktoś, kto się z tobą nie zgadza, nie będzie zwracał na ciebie uwagi, gdy będziesz płakać nad własnymi decyzjami. Dlatego zachęcaj ich do swobodnego wyrażania swoich pomysłów. Jestem pewien, że widziałeś kłótnie, w których nikt nie słuchał drugiej osoby, ponieważ mieli wrażenie, że ich punkty nie są uznawane przez drugą stronę. Dlatego zawsze opieraj się pokusie przeszkadzania osobie. Jest to kosztowne za każdym razem, gdy to robisz. Wyobraź sobie, że pusta butelka wypełnia się podczas rozmowy. Kiedy osoba napełni swoją butelkę, staje się znacznie bardziej otwarta na nowe myśli. Zanim butelka się zapełni, czuje się niezaspokojona. Za każdym razem, gdy przerywasz tej osobie, opróżniasz jej butelkę i proces zaczyna się od nowa. Rozdział 6. Staraj się uczciwie spojrzeć na rzeczy z punktu widzenia drugiej osoby. Jeśli urodziłbyś się w tym samym ciele co partner, miałbyś jego doświadczenia i widziałbyś świat z tego samego punktu widzenia. Z definicji doszedłbyś do takich samych wniosków. Uważaj pomysły i uczucia drugiej osoby za równie ważne jak własne. Wyobraź sobie, że patrzysz na świat z ciała innej osoby. Przyjęcie tej postawy jest faktycznie produktywne. Pomoże ci odkryć zainteresowania partnera i tak sformułować opinię, aby była dla tej osoby przemawiająca. Na przykład postaw się w miejscu ankietera. Czy uważasz, że lubi proces rozmowy i rozmawia z dziesiątkami ludzi? Ma również nadzieję, że następna osoba, z którą będzie rozmawiać, będzie spełniała odpowiednie wymogi. Ona też chce zakończyć wywiady jak najszybciej. Zmień swoją perspektywę. Zamiast postrzegać rozmowę jako spotkanie w celu rozwiązania problemu, postrzegaj je jako spotkanie w celu rozwiązania problemu innej osoby. Jeśli skupisz się na ich problemach i wyjaśnisz, jak je rozwiążesz, wtedy twój problem również zostanie rozwiązany. Rozdział 7. Bądźcie życzliwi wobec pomysłów i pragnień drugiej osoby. Każda zdenerwowana osoba czuje się całkowicie usprawiedliwiona w swoim gniewie, bez względu na to, w co wierzysz. Czy myślisz, że kiedy jesteś zły, mówisz sobie: wiem, że jestem irracjonalny, ale mój gniew nie ma sensu, ale i tak będę zły? Ludzie są spragnieni współczucia. Chcą, abyśmy rozpoznawali wszystko, co oni czują. Jeśli potrafimy sympatyzować z innymi, docenią również naszą stronę i często przejdą do naszego sposobu myślenia. Rozdział 8. Zacznij od pytań, na które druga osoba odpowie tak. Za każdym razem, gdy ktoś mówi nie, zostaje w pewnym sensie uwięziony w skłonnościach do obrony i konsekwencji. Nie zaczynaj więc od rozmowy o obszarach, w których się różnisz. Zacznij od tego, w czym się zgadzacie. Spraw, żeby osoba mówiła tak. Zamiast narzucać swoje wnioski, poprowadź ją do wniosków dzięki serii logicznych pytań. Może to zabrzmieć jak pułapka, jeśli osoba zdaje sobie sprawę z tego, co robisz. Lepiej zrobić to autentycznym, cierpliwym tonem niż tonem znanym już z odpowiedzi. Zadawaj trudne pytania z niejasnymi odpowiedziami, aby nie wyglądało na to, że próbujesz zapędzić osobę w róg. Technika ta jest często używana przez sprzedawców. Na przykład, wyobraź sobie, że chcę sprzedać moje streszczenie książki i powiedziałbym: wydajesz się być osobą, która lubi czytać, prawda? Odpowiesz tak. Następnie powiedziałbym, czy lubisz oszczędzać pieniądze, czy lubisz oszczędzać czas? Najprawdopodobniej twoje odpowiedzi będą brzmieć ponownie tak. Gdy usłyszałbym tak, powiedziałbym od razu: kup streszczenie tej książki, ponieważ to jest dokładnie to, czego chcesz. Pozwoli ci zaoszczędzić czas, pieniądze i znacznie szybciej przeczytasz książkę. Jak byś się czuł w tym momencie? Jestem pewien, że czułbyś się, jakbym uwięził cię w czymś, czego nie chcesz. Nawet jeśli spodobałby ci się mój produkt, moje podejście by cię zniechęciło i najprawdopodobniej byś odszedł. Rozdział 9. Pozwól drugiej osobie poczuć, że pomysł należy do niej. Ludziom podobają się ich własne pomysły bardziej niż innych. Wymyślanie własnych pomysłów sprawia, że czują się inteligentni i ważni. Realizacja własnych pomysłów zamiast używania cudzych daje im poczucie kontroli. Na przykład, kiedyś negocjowałem z dość upartą osobą, która nie lubiła iść na kompromis. Po chwili zauważyłem, że osiągnięcie porozumienia będzie bardzo trudne. Postanowiłem więc zastosować tę taktykę i powiedziałem: wiesz o tym temacie więcej niż ja, jesteś na tym świecie ekspertem, chcę więc poznać twoją opinię, w jaki sposób możemy osiągnąć porozumienie. Osoba zatrzymała się na chwilę, a potem zaczęła udzielać mi rad i opcji. Jego podejście zmieniło się z przeciwnika na mentora. Po wysłuchaniu wszystkich jego opcji wybrałem jedną z nich i postanowiłem ją wdrożyć. Ponieważ dał mi tę opcję, był znacznie bardziej zaangażowany i zainteresowany jej pomyślnym wdrożeniem. Rozdział 10. Odwołaj się do szlachetnego motywu. Osoba zwykle ma dwa powody, aby coś zrobić. Jeden, który brzmi dobrze, i ten prawdziwy. Zapomnij o prawdziwym powodzie i odwołaj się do ich najwyższych zasad moralnych. Na przykład, gdy ktoś łamie umowę, powiedz, że twoja opinia o tej osobie była bardzo dobra. Daj im trochę czasu na przemyślenie. Jeśli wrócą i będą chcieli kontynuować zlecenie, zaakceptuj je bez wahania i przyznaj, że twoja opinia o charakterze była błędna. Ale przekaż im, że wciąż uważasz ich za osobę godną zaufania i wierzysz, że nie złamią porozumienia. Jako ludzie nie chcemy stracić szlachetniejszych motywów, które stwarzamy. Rozdział 11. Dramatyzuj swoje pomysły. Poświęcanie uwagi jest rzadsze niż kiedykolwiek wcześniej. Znajdź sposoby na uchwycenie osoby bez sztuczek. Samo powiedzenie prawdy nie wystarczy. Prawda musi być żywa, interesująca i dramatyczna. Znajdź sposób na wizualne przedstawienie sytuacji. Sprzedawca kas fiskalnych zauważył powolną linię kasy. Powiedział właścicielowi, że traci grosza na każdym kliencie. Rzucił grosze na podłogę, aby o tym powiedzieć. Wyobraź sobie, jak skuteczne byłoby to działanie, gdyby robił to wielokrotnie, aby zilustrować utracone pieniądze. Steve Jobs słynnie przedstawił iPoda jako 1000 piosenek w kieszeni, nie mówiąc o gigabajtach przestrzeni dyskowej. Oto kilka taktyk, jak zastosować tę zasadę. Podaj wizualną analogię. Pokaż obiekty pod względem wielkości, prędkości i kosztów. Zrównaj okazję z dolarami. Na przykład, twoja firma traci jednego Mercedesa dziennie, nie rozwiązując tego problemu. Osobiście podoba mi się ta taktyka i często z niej korzystałem. Na przykład, kiedy kończyłem staż, musiałem przedstawić końcową prezentację na temat wyników. W sumie było nas około 25 studentów, a wśród nich moja prezentacja była jedną z najciekawszych, a to dlatego, że kiedy prezentowałem, nie mówiłem o nudnych zadaniach, które wykonałem na Excelu. Zacząłem od stwierdzenia, że mój staż zaoszczędził firmie 5000 zł. Kiedy to powiedziałem, każdy menadżer na widowni zaczął bardzo uważnie słuchać i na koniec zadawał wiele pytań. Szczerze mówiąc, robiłem te same nudne rzeczy, co inni stażyści, a nawet powiedziałbym, że zrobiłem jeszcze mniej. Jedyną różnicą było to, że obliczyłem liczbę godzin, które spędziłem, a następnie przeliczyłem to na dolary. Ponieważ był to bezpłatny staż, mogłem z łatwością powiedzieć, że dokonałem oszczędności, ponieważ jeśli jakiś płatny pracownik wykonał tę samą pracę, firma musiała zapłacić wynagrodzenie. Rozdział 12. Rzuć wyzwanie. Kiedy motywacja nie jest skuteczna, zorganizuj kurs. To zachęca ludzi, ponieważ nie chcą być na drugim miejscu. Pragnienie opanowania i doskonałości jest podstawowym motorem ludzkich zachowań. Na przykład, jeśli dana osoba nie jest pewna, subtelnie zakwestionuj jego siłę. Nie winię cię za to, że się boisz. To ciężka praca. Potrzeba naprawdę silnej osoby, aby wykonać tę pracę. Część czwarta. Ostatnia część tej książki dotyczy zmieniania ludzi bez ich obrażania i wzbudzania urazy. Rozdział 1. Zacznij od pochwały i szczerego uznania. Zawsze łatwiej jest słuchać nieprzyjemnych rzeczy po usłyszeniu pochwały o naszych dobrych działaniach. Bez pochwały brzmi to jak krytyka. Kiedy chwalisz, unikaj formalności. Jest to całkiem normalne w świecie korporacji, gdzie słyszysz jakieś formalne pochwały, następnie wielką krytykę, a na koniec znowu małe pochwały. Jest to znane jako kanapka z gównem. Zamiast tego zawsze staraj się szczerze i konkretnie chwalić konkretne przedmioty, a nie ogólne. Jest to nawet bardziej skuteczne, gdy osoba wie, że jesteś zdenerwowany pracą i przychodzi do ciebie, aby się pożalić. W tej sytuacji, jeśli wyrazisz szczere uznanie, będzie to wielka niespodzianka i sprawi, że osoba będzie otwarta na twoje opinie. Rozdział drugi. Pośrednio zwróć uwagę na błędy ludzi. Unikaj bezpośredniego ataku. Ludzie zazwyczaj wiedzą, co zrobili źle. Wywołanie wyraźnej uwagi stwarza pewnego rodzaju opór. Oto dwie taktyki. Po pierwsze, postępuj zgodnie ze swoją szczerą pochwałą, nie za pomocą ale, a raczej za pomocą i. Może słyszałeś, że to, co nastąpi po ale, nie ma znaczenia. Oto dwa przykłady do porównania sytuacji. Pierwszy. Wykonałeś świetną robotę, ciężko pracując, ale mógłbyś zapobiec tym błędom. A wykonałeś świetną robotę, ciężko pracując, jeśli skupisz się na stworzeniu listy kontrolnej, poprawisz wskaźnik dokładności. Ostatnie podejście pozwala uniknąć negatywnego uczucia niepowodzenia. Druga taktyka. Jeśli zadanie się wymyka z kontroli, zrób to sam, a następnie pokaż, jak to zrobiłeś innej osobie. Na przykład. John Wanamaker widzi, jak klient jest ignorowany w punkcie sprzedaży, podczas gdy sprzedawcy rozmawiają w kącie. Sam poradził sobie z kobietą, a następnie podał zakup sprzedawcom do zapakowania. Rozdział trzeci. Porozmawiaj o swoich błędach, zanim skrytykujesz drugą osobę. Przyznanie się do własnych błędów pokazuje, że uważasz, że zadanie jest trudne, a błędy danej osoby są zrozumiałe. Pośrednio zachęca osobę do wzniesienia się na twój poziom. Carnegie twierdzi, że jeśli chcesz zmienić sposób myślenia ludzi na twój, zawsze najpierw mów o swoich błędach, zanim skrytykujesz drugą osobę. Nigdy nie mów, że ta osoba robi coś złego lub nie powinna tego robić. Spowoduje to, że druga osoba będzie się bronić i próbować udowodnić swoją rację przy każdym możliwym wyjaśnieniu. Zamiast tego najpierw powiedz o swoich błędach, powiedz im, jak się czułeś, kiedy byłeś w ich sytuacji i jak się myliłeś. Na przykład, kiedyś zatrudniałem studentów na program stażu w firmie, w której pracowałem kilka lat temu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zauważyłem, że wielu studentów nie potrafi naprawdę wyrazić siebie z powodu stresu i spięcia. Jestem pewien, że znasz to uczucie. Gdy tylko wejdziesz do pokoju, gdzie ma odbyć się rozmowa kwalifikacyjna, twój poziom IQ spadnie do 20 i nie będziesz w stanie odpowiedzieć nawet na proste pytania. To również utrudniało moją pracę, ponieważ trudno było stwierdzić, czy uczeń nie zna odpowiedzi, czy nie może odpowiedzieć z powodu stresu. Szczególnie sytuacja staje się trudna, jeśli uczeń jest introwertyczny i nieśmiały. Dlatego zawsze starałem się, aby czuli się zrelaksowani, mówiąc im, że jest to przyjazna rozmowa i nie powinni się stresować, ale to nigdy nie pomagało. Pewnego dnia postanowiłem rozpocząć proces rozmowy kwalifikacyjnej z żenującą historią ze swojej rozmowy kwalifikacyjnej, kiedy ubiegałem się o to samo stanowisko, na które teraz aplikują. Opowiedziałem im, jak nie mogłem odpowiedzieć prowadzącemu na pytanie, czy mogę wymienić jedną z popularnych platform społecznościowych. Do tego czasu Facebook był największą platformą mediów społecznościowych i korzystałem z niej codziennie, jednak nie mogłem odpowiedzieć na tak proste pytanie. Prowadzący odczekał kilka sekund na moją odpowiedź, a następnie w milczeniu powiedział Facebook. Do dziś nie rozumiem, jak mogłem nie odpowiedzieć na tak proste pytanie. Ta historia rozśmieszyła studentów i rozluźniła ich, ponieważ zobaczyli, że ja też byłem na ich miejscu. Przyznanie się do mojej żenującej historii pomogło im poczuć się komfortowo. Pokazało, że wszyscy jesteśmy ludźmi i popełniamy błędy w tego rodzaju stresujących sytuacjach. Rozdział czwarty. Zadawaj pytania zamiast wydawać rozkazy. Zadawanie pytań ma wiele zalet. Po pierwsze, pozwala twojemu partnerowi samodzielnie dojść do własnych wniosków. Ludzie lubią własne pomysły. Po drugie, daje kontrolę osobie i sprawia, że czuje się ważna. Zamiast wykonywać polecenia innej osoby, osoba ta wykonuje teraz własne. Po trzecie, stymuluje kreatywność twojego partnera, co powoduje, że mogą pojawić się nowe, lepsze pomysły. Oto kilka pytań, które możesz użyć. Czy uważasz, że to zadziała? Co o tym sądzisz? Czy możemy wymyślić różne sposoby, aby to wykonać? Rozdział piąty. Pozwól osobie zachować twarz. Ludzie pragną być ważni. Jeśli odrzucisz to pragnienie bycia ważnym, osoba będzie cię obrażać i będzie trudniej wpłynąć na nią później. Pozwól im zachować swoją dumę. Książka nie zawiera jasnych wytycznych dotyczących ogólnego sposobu, jak to zrobić, ale koncentruje się na zachowaniu dumy i na tym, czym im zależy. Na przykład, gdy pracownik popełnił błąd, ale przeprosił za niego i powiedział, że wykona nowy raport przed następnym spotkaniem. Zamiast krytykować jego niedbalstwo, kierownik podziękował mu za jego pracę. Powiedział, że to nie był wielki błąd w nowym projekcie. Wyraził swoją wiarę w jego pracę i był przekonany, że zrobił to, co mógł. Rozdział 6. Chwal każdą najmniejszą poprawę. Chwalenie każdej poprawy inspiruje drugą osobę do ciągłego doskonalenia. Zapamiętaj, że ludzie pragną być ważni tak samo jak pragną jedzenia, a chwalenie ich sprawia, że są bardziej głodni. Ja osobiście wierzę w siłę tej taktyki, ponieważ widziałem, jak to działa na własnym doświadczeniu. Zmieniło mnie to z bycia osobą nieśmiałą, niekomunikatywną na lidera zespołu, który zarządzał 25 osobami i prowadził prezentacje przed setkami ludzi. Jeśli zamierzasz zastosować tę taktykę, prosimy o konkretną pochwałę. Wyróżnij konkretne osiągnięcie zamiast ogólnych, pochlebnych uwag. Dzięki temu twoja pochwała brzmi bardziej szczerze. Pamiętam, że kiedy zaczynałem drugą pracę, wielu moich kolegów w biurze ostrzegało mnie, żebym był bardzo ostrożny z jednym z pracowników w Indiach. Powiedzieli mi, że jest dość leniwy, odpowiada na e-maile bardzo późno, a jakość jego pracy nie jest dobra. Kilku moich kolegów nawet skarżyło się swojemu przełożonemu, ale niewiele to zmieniło. Gdy zacząłem z nim pracować, zobaczyłem, że moi koledzy mieli rację, ale zamiast skupić się na jego błędach, postanowiłem zastosować zasadę Carnegie i skupić się na drobnych, pozytywnych rzeczach i szczerze go chwalić. Więc ilekroć widziałem dobrą robotę wykonaną przez niego, chwaliłem go za tę konkretną pracę i czasami dodawałem jego menadżera jako ukrytego odbiorcę maila. W tym czasie liczba dobrych działań zaczęła rosnąć i po 7 tygodniach stał się zupełnie inną osobą. Stał się bardzo proaktywny i przyjazny w swoich kontaktach i nie tylko w stosunku do mnie, ale także w stosunku do innych. Dodał mnie nawet jako przyjaciela na Facebooku, co nigdy wcześniej nie spotkało żadnego z moich kolegów. Rozdział 7. Daj o sobie dobrą reputację, aby musiała temu sprostać. Jeśli chcesz coś ulepszyć w osobie, postępuj tak, jakby ta cecha była już jedną z jego wyjątkowych cech. Na przykład, powiedzmy, że kiedy rozmawiasz z przyjaciółmi, jeden z nich mówi, że zna cię jako osobę, która potrafi zachować dobrą tajemnicę i można ci ufać bez względu na warunki. Reszta znajomych również zgadza się z tą opinią. Po wysłuchaniu tego, nawet jeśli nie jesteś osobą, która potrafi zachować dobrą tajemnicę, zaczniesz się zachowywać jak ta osoba. Będziesz bardzo ostrożny, aby nie stracić tego statusu. Zawsze będziesz mówił bardzo ostrożnie, aby nie ujawnić czyjegoś sekretu i tym samym nie stracić swojego cennego tytułu. Rozdział 8. Pokaż, że błąd jest łatwy do naprawienia. Jeśli powiesz komuś, że brakuje mu talentu i nigdy nie będzie w czymś dobry, oznacza to, że straciłeś zainteresowanie i nie masz nadziei na jakąkolwiek poprawę. Zamiast tego powiedz im, że mają talent i podstawy, ale po prostu muszą ćwiczyć, aby stać się lepszym. Ułatw kroki do osiągnięcia celu. Przykład. Rozmowa instruktora tańca z nieutalentowanym tancerzem. Masz naturalne poczucie rytmu, jesteś urodzonym tancerzem. Rozdział 9. Spraw, aby osoba była szczęśliwa z robienia rzeczy, które zasugerujesz. Ta zasada jest podobna do jednej z poprzednich, która polegała na pamiętaniu o zainteresowaniach innej osoby. Osobiście uważam, że mówienie tylko o zainteresowaniach innych osób może budzić podejrzenia. Na przykład, jeśli ktoś mówi tylko o twoich zainteresowaniach bez wspominania o swoich zainteresowaniach, możesz podejrzewać, że nie wszystko jest ujawnione. Jednym ze sposobów na uniknięcie brzemienia jako osoba nieuczciwa jest zrozumienie, dlaczego wykonujesz takie działanie z góry, a następnie omówienie szczegółów, które oboje lubicie.